Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek przestrzegł przed manipulowaniem życiem przez naukę i technikę. Ojciec Święty potwierdził, że mimo wczorajszych zamachów w Egipcie nie zrezygnuje z pielgrzymki do tego kraju. Watykan otworzył darmową pralnię dla ubogich i bezdomnych. Witam 10 kwietnia i zapraszam na aktualności. Na odpowiedzialność związaną z rozwojem nauki i techniki zwrócił uwagę papież, spotykając się z Krajowym Komitetem Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu, który działa przy włoskim rządzie.
Technologie bardziej jeszcze niż nauki dają w ręce człowieka ogromne, wciąż wzrastające możliwości. Poważnym ryzykiem jest to, że obywatele, a nieraz także ci, którzy ich reprezentują i nimi rządzą, nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, jak poważne wyzwania się pojawiają, jak złożone są problemy wymagające rozwiązania i jak niebezpieczne jest złe stosowanie możliwości, które nauki i technologie wkładają w nasze ręce. A kiedy powiązania między możliwościami technologicznymi i siłami ekonomicznymi stają się ściślejsze, wówczas interesy mogą uwarunkowywać styl życia i nastawienie społeczne, kierując je ku korzyściom pewnych grup przemysłowych i handlowych, ze szkodą dla ludów i krajów uboższych.
Papież Franciszek potwierdził, że mimo kolejnych krwawych zamachów na kościoły w Egipcie nie zrezygnuje ze swej pielgrzymki do tego kraju. Modlił się też za koptyjskich męczenników Niedzieli Palmowej i rannych oraz za rodziny cierpiące w wyniku tych kolejnych aktów terroru. Ojciec Święty mówił o tym w czasie spotkania z generałami zakonów franciszkańskich.
Franciszek zdecydowanie stwierdził, że nie zamierza rezygnować z podróży do Kairu. Wyraził też przekonanie, że celem jego pielgrzymki jest umocnienie dialogu ze światem islamu, a także tamtejszej wspólnoty chrześcijańskiej, powiedział po audiencji ojciec Marco Tasca. Dodał, że papież poinformował ich, iż dziś do Egiptu wyjechał kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Jego zadaniem jest przygotowanie terenu pod pielgrzymkę Ojca Świętego. Z kolei ojciec Michael Anthony Perry mówił po spotkaniu z papieżem, że był on bardzo zainteresowany sytuacją w Syrii. Dodał, że przekazał też podziękowania od Syryjczyków za pomoc materialną, jaką otrzymali od Ojca Świętego, a z której korzystają zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie.
Spodziewamy się kolejnych zamachów, jesteśmy jednak gotowi na męczeństwo. Tak wczorajsze zamachy w Egipcie komentuje biskup katolickiego kościoła koptyjskiego Kyrillos William.
Spodziewaliśmy się czegoś takiego, bo zawsze nam obiecywali, że grudniowy zamach w Kairze to dopiero początek i że chrześcijan czekają jeszcze gorsze rzeczy w najbliższej przyszłości. Słowa dotrzymali, wybrali Niedzielę Palmową, kiedy nasze świątynie są przepełnione. I wybrali też kościół o symbolicznej wymowie, bo sam patriarcha Tawadros sprawuje liturgię w tym miejscu. W ten sposób chcą przekonać wszystkich, że w Egipcie nie jest bezpiecznie, że państwo nie zapewnia chrześcijanom bezpieczeństwa. Tymczasem w Aleksandrii zginęli przecież funkcjonariusze policji, którzy nie chcieli wpuścić zamachowca do kościoła.
6 pralek i 6 suszarek najnowszej generacji, a także żelazka to wyposażenie otwartej od dzisiaj w Rzymie pralni dla ubogich, utworzonej przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Placówką zajmie się wspólnota świętego Idziego, mówi arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.
Wśród wszystkich tych dzieł, które już powstały za pontyfikatu papieża Franciszka, jak prysznice, noclegownie, jakby brakowało tego ostatniego elementu, czyli pralni. Dlatego, bo choć nasi ubodzy otrzymują od wielu ludzi ubrania, to jednak po pewnym czasie muszą je wyrzucić, dlatego, bo są nieużyteczne dla nich. Natomiast do pralni publicznych nie za bardzo mogą iść, bo tam trzeba płacić. Stąd na Zatybrzu, w byłym szpitalu, powstała pralnia i też w tej samej części planujemy niedługo otworzyć zakład fryzjerski dla ubogich, a także ambulatorium.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dziś głównym tematem naszej audycji o Afryce będzie woda w Sudanie Południowym, który od lat pogrążony jest w wojnie domowej. O tym, jak szuka się wody i radzi w codziennym życiu z jej brakiem, Adrianna Sierocińska rozmawia z ojcem Tomaszem Nogajem, który był misjonarzem w tym afrykańskim kraju.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Linkowie wierzą w Boga, który stworzył wodę i krowę. Czy woda dla linków jest bogactwem?
Absolutnie największym skarbem, poza krową oczywiście. Bez wody nie ma życia. A mówimy o warunkach półpustynnych w zasadzie, gdzie bez wody nie przeżyjemy. Każdego dnia 5-litrowa butelka wody na cały dzień ze sobą po to, żeby gdyby się wydarzyła jakaś sytuacja na drodze, człowiek musi się cały czas nawadniać, a więc tę wodę musi pić non-stop. Nam też powiedziano od razu, żebyśmy nie pili wody bezpośrednio z ujęcia, tylko właśnie przywozili wodę z sobą, która przez kilka filtrów jest przepuszczona i właśnie tę wodę my piliśmy na miejscu. Nasze ciała jeszcze nie były przystosowane, zwłaszcza na początku, do tego, żeby funkcjonować tak jak dinkowie, a więc woda z rzeki, ze strumienia, bądź bezpośrednio z ujęcia studni, gdzie często ten stary materiał, jeszcze metal, który też tam jest, zanieczyszcza wodę. Te studnie są używane do tego stopnia, że aż się zniszczą, aż się po prostu całkiem zużyją i potem stoją nieużywane przez kilka tygodni, kilka miesięcy, do czasu, aż przyjdzie dobrodziej, który te studnie naprawi. Miasto, lokalne władze nie zajmują się tym, żeby remontować takie studnie. Dla nas to się stało troszkę takim wyzwaniem ze względu na ochronę tej wody, która była w misji, która była potrzebna do podlewania tych 6 hektarów pól, na których mieliśmy uprawę warzyw, hodowlę drzew i musieliśmy tę wodę też nieco chronić. Stąd lepiej było wyremontować kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt studni dookoła w całej okolicy, po to, żeby woda w naszej misji cały czas mogła regularnie być pompowana i do tego, żeby nawadniać pola. Ona jest poszanowana ze strony dinków rzeczywiście, gdyż tę wodę noszą dzieci, dziewczynki bądź kobiety. Należy to do ich obowiązków. Woda służy oczywiście do higieny osobistej, do prania, do gotowania i do pojenia bydła. Kilkanaście razy, nawet w ciągu dnia, 2 kilometry dzieci przechodzą, dziewczynki bądź kobiety, żeby tę wodę przynieść z ujęcia do wioski. Nie we wszystkich wioskach są studnie, stąd często pomiędzy wioskami dochodzi do konfliktu, sporu o wodę. Kto pierwszy przyszedł, kto ma prawo więcej wody zabrać do domu, to dłużej pompuje tę wodę, a więc są też trudności i dochodzi niestety nawet do bujek przy takich ujęciach wody, co jest oczywiście bardzo trudne. Ludzie na tyle z wodą wiążą swoje życie, że wszystko w zasadzie jest od niej zależne. Proszę sobie wyobrazić sytuację w tej wiosce, w połowie drogi do naszej misji, w wiosce Abubu, gdzie są 2 studnie i 1200 ludzi. Więc to jest 216 albo 18 rodzin, które potrzebują cały czas tę wodę mieć dla siebie, dla swojego domostwa i dla bydła. Ta woda jest non-stop pompowana z tych 2 studni. Kiedy zepsuła się jedna studnia, przy drugiej zbierała się cała wioska. Nie tylko po to, żeby wodę zabrać, ale też porozmawiać, przekazać sobie informacje z tej czy tamtej strony. I kiedy zepsuła się druga studnia, bo była non-stop używana, widzieliśmy oczywiście, co się dzieje, jak narasta napięcie, jak bardzo też proszą o to, żeby te studnie naprawić. To były dla nas groszowe sprawy, tak naprawdę do $60 maksymalnie remont takiej studni. Natomiast trudnością było znalezienie mechanika, który by potrafił to naprawić. Kiedy udało się naprawić pierwszą, zaraz po niej drugą, był wręcz taniec i radość z tego szczęścia, że mamy znów wodę w 2 studniach i nie muszą ci ludzie chodzić w jedną stronę 2 kilometry, w drugą stronę 4.
W jaki sposób ta woda jest przynoszona ze studni? Dziewczynki noszą ją w takich dzbanach na głowach, jak nam się kojarzą takie właśnie afrykańskie obrazy?
To są pojemniki od 4, 5 do 10 litrowe dla tych małych dziewczynek, natomiast kobiety noszą takie duże pojemniki plastikowe z wodą ważące 20 kg, więc mniej więcej to jest taki ciężar na głowie noszony te 2 bądź 4 kilometry z jednej bądź z drugiej strony wioski. Kilka razy dziennie potrzeba właśnie 3-4, czasem nawet więcej razy dziennie pójść, żeby tej wody wystarczyło.
A czy studnia jest też takim miejscem spotkania? Można tam porozmawiać, wymienić się jakimiś informacjami?
Są 2 miejsca, gdzie ludzie spotykają się się. Pierwsze to pod drzewem i drzewo jest zawsze uznawane jako to miejsce spotkania. Nawet jeśli ludzie spotkają się na drodze, zdążają do miejsca, gdzie można pod drzewem w cieniu usiąść. I drzewo jest traktowane jako takie święte miejsce, gdzie dochodzi do spotkania ludzi. Drugim miejscem jest studnia, ponieważ tam jest woda, można się przy okazji napić, wymienić informacje, porozmawiać, ucieszyć się nawzajem tym spotkaniem i ono jest zawsze traktowane jako niezwykłe wydarzenie. To nie jest przelotne spotkanie. My tu znaleźliśmy się po to, żeby rzeczywiście móc ze sobą przez ten czas pozostać. I to jest do kilku godzin spotkanie. Trzecim takim miejscem spotkania, i to już w wymiarze rodziny, jest ognisko, przy którym ma miejsce jedyny posiłek w ciągu dnia. On jest przygotowany przez kilka godzin, przez kobiety, przez matkę, babcie, starsze córki. Wieczorem ma miejsce spotkanie właśnie rodziny bądź rodzin, które spotykają się razem na tym jedynym posiłku w ciągu dnia, do którego oczywiście też służy woda. I tam dzieci mają odrębne miejsce na swoje spotkanie i jedzenie, kobiety odrębne, mężczyźni odrębne. To jest wciąż w tej kulturze pasterskiej, przy domu, to miejsce przy ognisku, które zbliża wszystkich, jednocześnie każdy ma swoje miejsce.
Jeśli woda to obok krowy największy skarb dla dinków, to skoro każda krowa, tak ojciec mówił, ma swoje imię, ma swoją nazwę, czy studnie też są jakoś nazywane?
Studnie są zawsze nazywane w kontekście miejsca, w którym są, a więc imieniem człowieka, koło którego domu została wybudowana studnia, wywiercona studnia, bądź też przy pastwisku. I to są te związane właśnie nazwy z miejscami, w których są dokonane odwierty. Oni wszyscy znają właśnie te swoje nazwy do tego stopnia, że jak powiedzą, że pod tym i pod tym drzewem jest studnia, wszyscy wiedzą, którą ścieżką tam dojść. I nie ma takiego człowieka, który by nie wiedział. Oprócz nas oczywiście, którzy byliśmy zupełnie nowi w tym środowisku. Niestety trzeba było dużo buszu objechać, zanim trafiliśmy, ale wystarczyło pierwszą osobę spotkaną zapytać i już wskazała odpowiednią ścieżkę. Nie wszędzie dało się dojechać, natomiast wszędzie da się dojść. W porze deszczowej następuje zalanie całego tego terenu wokół wiosek. Często też wioski są takie właśnie podmokłe i ta woda stoi, aż po prostu wraca pora sucha, bądź też troszkę ta woda opada, będąc wchłaniana przez ziemię. I w ten czas nie ma szansy nawet na dojechanie do tej naszej misji, do wioski. Trzeba odczekać 2-3 dni, aż woda opadnie w porze deszczowej, żeby móc do misji dojechać. Dość często dojeżdżając do misji, spotykaliśmy się z jednym stwierdzeniem. To było przywitanie i od razu dwa słowa: piju, aliju, a więc nie ma wody, skończyła się woda, brak wody. Co to oznaczało? Że zepsuła się pompa bądź solar do tego, żeby właśnie wodę ciągnąć, prawda? I musieliśmy bardzo szybko wracać do miasta, szukać właśnie kogoś, kto by to naprawił, bo w ciągu jeszcze wystarczyło tam z tych odpowiednich właśnie dużych zbiorników wody na kolejne 2 dni. Inaczej wszystko uschłoby, całe te wszystkie nasze warzywa i drzewka i tak dalej. Nie miałoby szans przeżycia nawet tygodnia. Słońce właśnie w porze deszczowej jest tak gorące, tak pali, tylko z rana bądź wieczorem można trochę popracować. W ciągu dnia pozostaje nam bycie ze sobą nawzajem, pod drzewem, w cieniu i woda, która jest tak konieczna i tak ważna.
Chciałabym, żeby ojciec opowiedział o tym sposobie na filtrowanie wody, na jej czyszczenie, bo mówił ojciec o tym, że ona nie była zdatna do picia od razu ze źródła, przynajmniej dla ojca.
Tą sprawą w naszej misji zajmował się nasz przełożony, który jest wieloletnim, doświadczonym misjonarzem z Tanzanii. Jest to Tanzanijczyk, który właśnie przywiózł cały sprzęt do filtrowania wody. Są to takie specjalne zbiorniki z filtrami potrójnymi, gdzie woda przez ten właśnie system solaru właśnie jest tłoczona i potem pod własnym ciśnieniem z tego dużego zbiornika, który ma 10 tysięcy litrów, po odkręceniu kurka, kraniku, spływa dla nas. I tę wodę możemy pić. Po drodze są właśnie te 3 filtry. Ta woda jest zdatna, czysta do picia. Często też można było właśnie przygotować tę wodę. No, już z czasem nie korzystaliśmy z tego. Na tyle się organizm przyzwyczaił, że można było pić. Dzięki właśnie ojcu George'owi, który dbał o tę sprawę cały czas, za każdym razem, kiedy wybierał się do Nairobi, do Kenii, przywoził nowe filtry, był zawsze zapas tego, żebyśmy mieli czystą wodę. Dlaczego? To jest niesamowicie związane z chorobami, a więc też ważne mycie rąk, ta kąpiel, prawda, utrzymanie czystości. Dur brzuszny jest związany właśnie z przekazywaniem tych zarazków, które spowodują potem tę chorobę. Jest to nazywana choroba brudnych rąk, a więc dzieci bardzo często chorują na dur brzuszny, plus malaria. Malaria nie ma takiego bezpośredniego związku właśnie z tą sprawą, ale cały czas jest potrzebne picie tej wody, zwłaszcza w porze suchej, kiedy trzeba przeżyć do jutra.
Ilość tej wody jest jednak ograniczona. Nie jest tak jak u nas, że tej wody mamy pod dostatkiem na zawołanie. Jak więc ludzie sobie radzą z tym, żeby wystarczyło jej dla wszystkich?
Każdy z gospodarzy ma to już opracowane. zaplanowane. Ile ma krów, ile czasu zajmuje pojenie, ile też wody potrzebuje kobieta do swojego domostwa. Wiedzą, jak szybko, jak często też wyjść po tę wodę, żeby ona mogła być na swoim miejscu właśnie w domu, czy w tych właśnie miejscach pojenia. Trudnością jest to, kiedy do wodopoju przychodzi taka niespodziewana grupa pasterzy z potężnym stadem bydła. W ten czas dochodzi do tego konfliktu, tej trudności, gdzie tutaj są ludzie, którzy chcą zabrać wodę do swoich domów. Ci wojownicy pasterze są ważniejsi od nich w tej hierarchii i to ich krowy muszą wcześniej się napić. Więc ta woda, która powinna być w pierwszej kolejności dla tych dzieci, kobiet i dla domu, oni muszą stać z boku i czekać, aż napoją pasterze swoje krowy. Ta woda jest pompowana w ten czas przez godzinę, nawet dwie, non-stop. Zmieniają się tylko ci pompujący. Taką rynienką woda spływa do, można powiedzieć, takiego baseniku. Oczywiście to jest wszystko z ziemi zrobione, nie ma żadnego odpływu odpowiedniego i krowy depczą tam, piją, prawda, aż wszystkie zaspokoją to swoje pragnienie. W ten czas pasterze odchodzą z tego miejsca, dość tak złowrogo nastawieni do wszystkiego. Oni są niesamowicie zupełnie inna mentalność, inna kultura, inny sposób funkcjonowania. Oni są najważniejsi i ich krowy, więc człowiek musi czekać. Jeszcze opowiem krótko o jednej sytuacji, o odwiercie nowej studni. To jest potężna sprawa dla naszej misji. Projekt, który napisałem jeszcze w pierwszym roku, miał miejsce dosłownie kilka dni przed moim wyjazdem. Rok później udało zebrać się pieniądze na odwiert tejże studni 70-metrowej, głębinowej, gdzie przyjechała właśnie ekipa do tego odwiertu. Ich sposób poszukiwania wody był bardzo, bardzo prosty. W buszu po prostu znaleźli kilkanaście drzew, które miały cały czas liście. W porze suchej mówią: tu na pewno będzie woda. I rzeczywiście na 7 metrach już była woda. Ten odwiert został dokonany na miejscu. Około 5-6 dni trwało wszystko, po czym zabezpieczenie już na górze, ta odpowiednia rynienka do spływu wody, żeby nie było bagna, prawda, wokół tej studni, bo tam przychodziły też potem właśnie krowy, kozy i owce, więc ona była przeznaczona bardziej dla lokalnej społeczności. Natomiast wiedzieliśmy, że trzeba wszystko zrobić odpowiednio. Koszt takiej studni to $11,000. Potężna kwota, którą udało się zebrać wśród Polonii w Chicago, a także w Polsce w wielu miejscach, również w Melbourne, w Australii. Polonia, nasi współbracia jezuici, tak z Chicago, jak i z Melbourne, bardzo pomogli właśnie w tym, żeby te studnie odwiercić. Te studnie nazwano Abuna, a więc studnia ojca. I było bardzo miłym właśnie zaskoczeniem to, jak też uszanowano naszą obecność i taką właśnie nazwę pozostawiono tej studni, po czym miało miejsce świętowanie, a więc zabicie przy tej okazji cielątka i potem to jedzonko, które było dla tych wszystkich ludzi, którzy się zebrali, taniec, śpiew, modlitwa taka dziękczynna do Boga i wiele radości, że powstała nowa studnia, a na obszarze 2 kilometrów nie było studni, więc była to potężna radość i takie, że tak powiem, dziecko udało się tam zostawić w postaci tejże studni, która da życie wielu z nich.
Czy w takim razie troska o to, żeby studnia, żeby woda były, że to jest problem mieszkańców danego regionu, czy też rząd jakoś się o te sprawy troszczy?
Lokalne władze mają obowiązek zadbać o to, żeby w promieniu 4 kilometrów każdy miał dostęp do wody. I nawet jeśli te studnie, takie płytkie studienki są wykopane na głębokość 7 bądź 11 metrów, niestety nikt nie dba o nie później. I można je spotkać w wielu miejscach. Są popsute po prostu. Każdy z odcinków wie, gdzie te studnie są. Niestety nie są w stanie tych studni naprawić sami. W jednej tylko wiosce udało się zebrać nieco pieniędzy od współmieszkańców, którzy powiedzieli: to jest wszystko, co mamy. Prosimy o to, żeby pomóc nam w naprawie tejże studni. Okazali się niesamowitą hojnością. Nie było tych pieniędzy zbyt wiele, ale troska o to, żeby nie musieli chodzić kolejnych kilka kilometrów po wodę i ta siła przekonywania: pomóż nam. Rzeczywiście było niesamowitym. Kiedy przywiozłem mechaników, cała wioska przyszła i wiedziałem, że to było tak szczere. Łza sama płynie po prostu.
O wodzie w Sudanie Południowym opowiadał ojciec Tomasz Noga i misjonarz jezuita. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.